Dialog. Wspólne poszukiwanie. Dialog z wyznawcami innych religii. Opracował ksiądz Adam Wolanin, jezuita.
Aby właściwie zrozumieć i pozytywnie ocenić zmianę, jaka dokonała się po Soborze Watykańskim II w tym, co dotyczy stosunku Kościoła do wyznawców innych religii oraz pojmowania przynależności do Kościoła, wystarczy porównać niektóre stwierdzenia zawarte w dogmatycznej konstytucji o Kościele, Lumen Gentium, ze słynnym zdaniem świętego Cypriana – nie ma zbawienia poza Kościołem. Interpretacji tego zdania poświęcono do naszych dni bardzo wiele tomów. Ale bardzo często zapomina się o dwóch niezwykle ważnych elementach. Po pierwsze, przytoczone wyżej zdanie świętego Cypriana odnosiło się nie do wszystkich ludzi, lecz tylko do tych chrześcijan, którzy nosili się z zamiarem odejścia od Kościoła i przyłączenia się do którejś z istniejących już wówczas sekt. Po drugie, niektóre późniejsze interpretacje wspomnianego twierdzenia dotyczyły nie tyle jego oryginalnej treści, ile raczej takiego jej rozumienia, jakie przekazał nam jeden z uczniów świętego Augustyna, Fulgencjusz z Ruspe. To właśnie on rozszerzył cyprianowe twierdzenie na wszystkich ludzi, którzy nie należeli do Kościoła.
Interpretacja podana przez Fulgencjusza straszy dzisiaj swoim językiem i zawiera stwierdzenia pełne grozy i zdające się przeczyć nawet Bożemu miłosierdziu. Przykładem tego mogą być dwa następujące zdania. Nie tylko wszyscy poganie, lecz również wszyscy Żydzi oraz wszyscy heretycy i schizmatycy, którzy z tego życia odchodzą poza Kościołem katolickim, pójdą w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. A drugie zdanie brzmi tak. Jakikolwiek heretyk czy schizmatyk, ochrzczony w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, jeżeli nie przyłączy się do Kościoła katolickiego, to w żaden sposób nie może się zbawić, nawet gdyby nie wiadomo, jak wiele jałmużny rozdał i chociażby nawet krew przelał dla imienia Chrystusowego. Taka nauka utrwaliła się dość szybko w Kościele i przetrwała wiele wieków. Dla przykładu warto przypomnieć dwie daty. Podczas IV Soboru Laterańskiego w 1215 roku ogłoszono oficjalnie, że istnieje jeden Kościół, poza którym nikt nie może być zbawiony. A w roku 1442 Sobór we Florencji w dekrecie dla Jakobitów przypomniał po prostu przytoczone wyżej stwierdzenia Fulgencjusza.
Przy ocenie tych niemiło brzmiących stwierdzeń nie należy jednak zapomnieć o jednym fakcie. Dla świętego Cypriana i świętego Augustyna, a później także dla wielu innych pisarzy chrześcijańskich, odejście od Kościoła było równoznaczne z grzechem ciężkim przeciw wierze i miłości. Stąd logiczny dla nich wniosek, że kto umiera poza Kościołem, a zatem w grzechu ciężkim, nie może być zbawiony. Problem polega na tym, że stopniowo, począwszy od wspomnianego Fulgencjusza, także sam fakt bycia poza Kościołem traktowano na równi z odłączeniem się od niego. A w rezultacie życie poza Kościołem było równoznaczne z życiem w stanie grzechu ciężkiego. Wniosek o niemożliwości zbawienia dla takich ludzi był więc oczywisty, tylko że oparty na fałszywej przesłance, to znaczy na przekonaniu, że zwyczajny fakt nieprzynależności do Kościoła jest grzechem ciężkim.
Problem powraca w różnych formach i zmusza Kościół do szukania właściwego rozwiązania. Stanowisko Kościoła w odniesieniu do tych, którzy do niego nie należą, lecz znajdują się poza jego widzialnymi wymiarami, zaczyna się powoli zmieniać. Jednym z konkretnych przykładów tej zmiany jest konstytucja Unigenitus Dei Filius papieża Klemensa XI z roku 1713, w której Kościół potępia błąd jansenisty Kessnela, nauczającego, że niemożliwe jest otrzymać poza Kościołem łaskę Bożą. W encyklice papieża Piusa XII Mystici Corporis z 29 czerwca 1943 roku jest wzmianka o tym, że do mistycznego ciała Zbawiciela mogą należeć w jakiś sposób także ci, którzy nie należą do widzialnej społeczności Kościoła katolickiego. Wprawdzie papież zachęca ich gorąco do wyjścia z tej sytuacji, w której nie mogą być pewni swego zbawienia, jednakże nie ma tam słów żadnego potępienia czy stwierdzenia o niemożliwości ich zbawienia.
Na szczególną uwagę zasługuje list świętego Oficjum obecnej Kongregacji do spraw wiary z 8 sierpnia 1949 roku. List skierowany był do ówczesnego arcybiskupa Bostonu, kardynała Cushinga, a dotyczył dwóch ośrodków teologicznych, Boston College oraz St. Benedict Center, w których zbyt rygorystycznie, niezgodnie z myślą Kościoła, tłumaczono wspomnianą wyżej naukę świętego Cypriana o niemożliwości zbawienia dla będących poza Kościołem. W sposób szczególny dotyczyło to interpretacji wykładanej przez jezuitę Leonarda Finea, który utrzymywał, że mogą być zbawieni tylko ci, którzy należą do Kościoła katolickiego oraz katechumeni z wyraźnym pragnieniem przynależności do niego. Ówczesne święte oficjum wyraźnie potępiło tak ciasno pojmowaną naukę o zbawieniu, zwracając przy tym uwagę na wartość takiej wewnętrznej postawy człowieka, która usposabia do wypełniania Bożej woli. Wszystko to świadczy bardzo dobitnie o tym, że Kościół pod kierunkiem Ducha Świętego coraz bardziej dojrzewa, coraz głębiej pojmuje chrystusową naukę i przyswaja sobie jego ducha.
Wyraźnym punktem zwrotnym, jeżeli chodzi o stosunek Kościoła do wyznawców innych religii oraz teologiczną ocenę tychże religii, był niewątpliwie Sobór Watykański II. Warto przypomnieć tutaj przynajmniej niektóre punkty jego nauki. Najpełniej nauka ta wyrażona została w dogmatycznej konstytucji o Kościele Lumen Gentium oraz w dekrecie na temat relacji Kościoła do religii niechrześcijańskich Nostra Aetate. W numerze 16 wspomnianej konstytucji mówi się, że mogą osiągnąć zbawienie wieczne ci, którzy bez własnej winy nie znają Chrystusa i nie należą do Jego Kościoła, ale którzy szczerze poszukują Boga i pod wpływem Jego łaski starają się wypełniać Jego wolę poznawaną przez głos własnego sumienia. Albowiem Boża opatrzność nie odmawia potrzebnej pomocy tym, którzy bez własnej winy nie doszli jeszcze do jasnego poznania Boga, ale którzy z pomocą Jego łaski starają się prowadzić uczciwe życie.
Dla pełniejszego obrazu i głębszego zrozumienia nauki Kościoła o zbawieniu niezbędną wydaje się rzeczą przypomnieć w tym miejscu jeszcze inne słowa tego samego dokumentu soborowego. W numerze 14 przypomina się, że sama przynależność do Kościoła tylko ciałem, a nie sercem, nie gwarantuje jeszcze zbawienia. Innymi słowy, nie wystarczy być włączonym do Kościoła przez chrzest święty, jeżeli równocześnie nie trwa się w miłości, to znaczy nie spełnia się uczynków miłości. Tak więc w pewnej mierze jest to potwierdzenie prawdy zawartej w przytoczonym na początku stwierdzeniu świętego Cypriana, z tym, że w konstytucji Lumen Gentium dokładniej określono zarówno różne formy, jak też samo znaczenie przynależności do Kościoła. Zmieniła się nie tyle zawartość twierdzenia, ile raczej ocena przynależności i nieprzynależności do Kościoła.
Dla świętego Cypriana i wielu innych pisarzy chrześcijańskich owego okresu odejście od Kościoła oraz trwanie poza nim było równoznaczne z grzechem ciężkim przeciw wierze i miłości. Natomiast nauka Soboru Watykańskiego II oficjalnie potwierdza przekonanie Kościoła, że nie zawsze, a w praktyce bardzo rzadko, sam fakt nieprzynależności do Kościoła wiąże się z osobistą winą tych ludzi, którzy się znajdują poza jego granicami. A ponadto, jak już wspomniano, różne mogą być formy i stopnie tej przynależności. Z drugiej zaś strony, sama przynależność zewnętrzna do Kościoła nie jest jednoznaczna z rezerwacją miejsca w niebie. Chrystus wprawdzie nas zapewnił, że w domu Jego Ojca jest wiele mieszkań, ale przypomniał też, iż warunkiem ich zdobycia jest przynależność do Niego i wskazał równocześnie, jaki jest podstawowy znak rozpoznawczy tej przynależności. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłować. A zatem tylko głęboka wiara, połączona z uczynkami miłości, godna jest otrzymać dar wiecznego życia od Tego, który jest samym życiem i Jego niewyczerpalnym źródłem.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. I to już wszystko w naszym dzisiejszym programie. Dziękujemy za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.